Dobry Państwu, Andrzej Kawka, Żywieniowe ABC. Dzisiaj poruszymy dalsze konsekwencje chorobowe, jakie wynikają z odwodnienia organizmu. Brak wody w organizmie doprowadza do uszkodzenia komórek, co za tym idzie do stanów zapalnych. Wtedy mogą pojawiać nam się stany zapalne stawów, czyli bóle naszych kończyn, ale może to również doprowadzić do bólu pleców i do dyskopatii. Kolejna bardzo ważna rzecz. Jeśli brakuje wody w naszym organizmie, nasz organizm traci umiejętność usuwania na bieżąco toksyn, w związku z czym dochodzi do zakwaszenia w naszym organizmie, mamy zbyt dużo kwasów, a te kwasy mogą powodować taką dolegliwość czy chorobę jak dna moczanowa, czyli podagra. Kolejna bardzo ważna informacja. Bardzo dużo moich pacjentek przychodzi z obrzękami limfatycznymi. Obrzęki limfatyczne na ogół tłumaczone są tym, że organizm zatrzymuje wodę w organizmie. Otóż tak naprawdę jest to zagęszczona limfa, to znaczy, że w limfie brakuje właśnie tej wody. Więc jeśli chcemy pozbyć się obrzęków limfatycznych, trzeba pić dużo wody. Mózg. Nasz mózg chroniony jest właśnie przez wodę. Dlatego jeśli brakuje wody w naszym organizmie i dochodzi do odwodnienia tego mózgu, nasz mózg traci umiejętność prawidłowej pracy. Doprowadza to do takich dolegliwości jak problemy z koncentracją, problemy z kreatywnością czy problemy z zapamiętywaniem. Jeśli mamy permanentne odwodnienie naszego mózgu, będzie boleć nas głowa, a w konsekwencji mogą to być bóle głowy, również związane z migreną. Jak nasz mózg reaguje na brak wody w organizmie? Myślę, że każdy z telewidzów miał okazję o tym się przekonać, po prostu będąc na kacu. Kolejna sprawa, trawienie. Żeby trawienie mogło prawidłowo zachodzić w naszym organizmie, w naszym żołądku, do tego potrzebujemy kwasu solnego. Kwas solny to również woda, ale kwas jest substancją bardzo żrącą, dlatego może uszkadzać śluzówkę, tą zewnętrzną ścianę naszego żołądka. Żeby tak nie było, ściana musi być odpowiednio nawodniona i wtedy między kwasem a tą ścianką tworzy się specjalny rodzaj śluzu, który chroni tą ściankę żołądka. Teraz, jeśli brakuje wody w naszym organizmie, organizm najpierw tą wodę pobiera do narządów, które najbardziej jej potrzebują. Takimi narządami jest, jak już wcześniej wspomniałem, mózg, ale będą to również płuca, będzie to serce, będą to również nerki i wątroba. W związku z czym, kiedy w tych pięciu organach brakuje wody, organizm będzie zabierał tą wodę z innych elementów naszego ciała, między innymi z układu pokarmowego. Kiedy ścianka jest odwodniona, jest bardzo cienka, słaba i wtedy bardzo łatwo dochodzi do podrażnienia tej ścianki poprzez kwas solny w żołądku, a co za tym idzie, doprowadza to do takich sytuacji jak nadżerki czy nawet wrzody żołądka. Kolejna bardzo ważna informacja. Otóż, kiedy mamy mało wody w organizmie, organizm zabiera ją również z jelit. Dlatego jeśli macie Państwo problemy z wypróżnianiem, tak zwane zatwardzenia, a żeby to ominąć, żeby to ruszyło, do tego oczywiście niezbędna jest woda. Jeśli nie ma wody, stolec robi się wtedy twardy, mamy problem z wypróżnianiem, ale wtedy dochodzi jeszcze do takiej sytuacji, że jedzenie zbyt długo zalega w naszych jelitach, może gnić, może fermentować i może to powodować naprawdę nieprzyjemne dolegliwości ze strony naszego układu odpornościowego. Bardzo ważny element w mojej pracy to również nadciśnienie. Mówi się, że kiedy mamy nadciśnienie, nie wolno nam pić dużo wody, a na pewno nie powinniśmy pić wody z solą. Otóż kiedy nie pijemy wody, dochodzi w naszym organizmie znowu do zagęszczenia się krwi, a konsekwencją tego są zastoje nie tylko w układzie krążenia, ale również w układzie limfatycznym, a jak również w pracy naszych nerek. Kiedy nieprawidłowo pracuje nasz układ krążenia, kiedy mamy zaburzoną pracę nerek, wtedy bardzo łatwo dochodzi do problemów z nadciśnieniem. Dlatego jeśli chcecie Państwo poradzić sobie z nadciśnieniem, a niekoniecznie brać od razu leki, polecam zacząć od wody, ale od wody z solą. Kolejne choroby, w których świetnie może nam pomóc picie odpowiedniej ilości wody, to alergia i astma. Zazwyczaj, kiedy mamy problemy z alergią, używamy leków antyhistaminowych. Oczywiście one są skuteczne, natomiast dokładnie takie same właściwości jak leki antyhistaminowe, oczywiście trochę słabsze, ale te właściwości są takie same, wykazuje woda. Dlatego jeśli mamy problemy z alergią, powinniśmy również na bieżąco, codziennie wypijać duże ilości wody. Innym sposobem, który świetnie sprawdza się podczas objawów alergicznych, jest picie regularnie witaminy C. Do tego możemy użyć witaminę C w proszku, wziąć albo szklankę wody, albo szklaną, ciemną, małą butelkę, Do środka wsypujemy witaminę C. Za chwilę powiem, w jakich ilościach. I oczywiście musimy rozcieńczyć ją wodą. Witamina C nie tylko jest bardzo smaczna, ale również bardzo skuteczna. I teraz w jakich dawkach? W poprzednich odcinkach wspomniałem już o tym, że pół okres trwania witaminy C to tylko pół godziny. Dlatego co pół godziny zmniejsza się ilość witaminy C w naszym organizmie. Dlatego jeśli chcemy, żeby było to skuteczne, powinniśmy taką witaminę C wypijać średnio co godzinę. Dlatego albo rozrabiamy około 1 grama w szklance wody, albo możemy rozrobić większe ilości witaminy C, 5 albo nawet 10 gram w małej, szklanej, ciemnej butelce i małymi łyczkami średnio co godzinę wypić tą butelkę przez cały dzień. Kolejnym domowym sposobem, który świetnie sprawdza się przy dolegliwościach alergicznych, jest wypijanie codziennie oleju z czarnuszki. Do tego oczywiście musimy używać bardzo dobrej jakości oleju. Olej musi to być nierafinowany, tłoczony na zimno i dawki dla małych dzieci powinny to być około łyżeczka rano i łyżeczka wieczorem, dla osób dorosłych łyżka rano i łyżka wieczorem. Tak jak wcześniej wspomniałem, płuca do prawidłowego działania potrzebują bardzo dużo wody. Dlatego jeśli jest odwodnienie w organizmie, górne drogi oddechowe również zaczynają gorzej działać. I teraz jeśli dochodzi jeszcze taka sytuacja, że mamy problemy z kwasem solnym, to znaczy mamy zgagę albo refluks, a do tego jeszcze dużo stresu, to taka choroba jak astma jest bardzo mocno prawdopodobna. No i chyba najważniejszy temat, kochani, nasza energia. Każdy z nas do funkcjonowania w ciągu dnia potrzebuje energii. Im więcej energii, tym lepiej się czujemy. I teraz powiem taką ciekawostkę. Już tylko 1% odwodnienie naszego organizmu doprowadza do spadku energii zarówno psychicznej, jak i fizycznej średnio o około 10%. Jeśli nasze odwodnienie sięga 2%, to wtedy ten spadek energetyczny jest nawet na poziomie 20%. I teraz co na ogół robimy? Jeśli mamy mało energii w ciągu dnia, idziemy do kuchni i robimy sobie kawę. I rzeczywiście kawa pobudza nasz układ nerwowy i przez chwilę czujemy się lepiej, ale niestety kawa zawiera w sobie kofeinę. Kofeina przez naszą wątrobę traktowana jest jako toksyna i organizm natychmiast chce pozbyć się jej z organizmu. Dlatego doprowadza to do częstszego oddawania moczu i problem się nasila, ponieważ to jeszcze mocniej odwadnia nasz organizm. Dlatego, kochani widzowie, jeśli macie spadek energetyczny, a chcecie czuć się lepiej, to nie wypijamy kolejnej kawy w ciągu dnia, tylko najpierw zaczynamy od picia wody. Dodam jeszcze, że kawa odwadnia nasz organizm, to znaczy, że jeśli chcemy wypić kawę, ale nie doprowadzić do braku wody w naszym organizmie, do tej kawy, czyli powiedzmy do szklanki kawy, powinniśmy wypić minimum 2 szklanki wody. Kolejna ciekawostka to alkohol. Organizm, żeby móc zneutralizować alkohol, potrzebuje 8 razy większych dawek niż sam alkohol. Dlatego jeśli wypijemy setkę wódki, do tego powinniście Państwo wypić minimum 800 ml wody. 1% czy 2% odwodnienie w naszym organizmie zabiera nam od 10 do 20% energii. Dotyczy to również mózgu. I teraz, jeśli nasz mózg nie ma energii do prawidłowego działania, nie ma również energii i siły do rozwiązywania problemów. Kiedy nie rozwiązujemy problemów, popadamy w depresję i popadamy w zaburzenia emocjonalne. Więc jeśli mamy złe samopoczucie, mało energii, najpierw trzeba zacząć od picia odpowiedniej ilości wody. I na końcu chciałbym Państwu przybliżyć badania naukowe jako ciekawostkę. Okazało się, że wypijanie tylko 5 szklanek wody dziennie może zmniejszyć ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych i raka jelita grubego już o 45%. Natomiast jeśli chodzi o raka nerek, o raka pęcherza moczowego, o raka prostaty i jąder, jest to już 50%, a w przypadku raka sutka będzie to nawet 79%. Mam nadzieję, że w tych 2 odcinkach przybliżałem Państwu, jak ważna jest woda, dlaczego zawsze zaczynam każdą terapię z moimi pacjentami od wody i w jaki sposób możemy poprawić sobie stan funkcjonowania naszego organizmu, czy zmniejszyć objawy chorobowe po prostu poprzez wypijanie odpowiedniej ilości wody dziennie. W kolejnym odcinku pokażę Państwu, jak przygotować domowymi sposobami wodę o wiele lepszych właściwościach zdrowotnych, wodę, dzięki której nasz organizm będzie dobrze funkcjonował. Dziękuję za uwagę. Andrzej Kawka, Żywieniowe ABC.